Witam serdecznie po wakacjach, z tej strony Damian Stelmach. Nie było nas trochę na kanale z kursami stricte informatycznymi, odpoczywaliśmy po ciężkim poprzednim roku, ale już wypoczęliśmy, zakasujemy więc rękawy, ruszamy ostro z kopyta i bierzemy się do roboty. Egzaminy przecież już niedługo. Niniejsze wideo to pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, serii dotyczącej konfiguracji serwerów Windowsowych. W poprzednim roku udało nam się zakończyć pierwszy etap tworzenia całościowego kursu z sieci komputerowych. Udostępnione przeze mnie na kanale materiały zawierały cały wstęp teoretyczny, który chciałem Wam przekazać. Teraz przechodzimy do praktyki. Zaczniemy właśnie kursami związanymi z konfiguracją życzonych serwerów, następnie pokonfigurujemy sobie trochę urządzenia sieciowe, kurs zamkniemy natomiast serią o serwerach Linuxowych. Niewykluczone, że filmy z różnych serii będą pojawiać się na przemian, ale jak to wyjdzie w efekcie finalnym, to jeszcze zobaczymy. O premierach będziecie informowani na bieżąco za pośrednictwem naszego serwisu. Zanim zaczniemy realizację zadań związanych stricte z odcinkiem, chciałbym przekazać Wam kilka istotnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób i na jakich wersjach systemów będziemy pracować. Musicie wiedzieć, że pod logiem Windows Server pracuje kilka wersji systemu. Mamy wersję 2003 i 2003 R2. Z tego co mi wiadomo, nie są już wspierane przez Microsoft. Następnie mamy wersję 2008 oraz 2008 R2. Wersję 2012 i 2012 R2. No i wreszcie wersję ostatnią, czyli 2016. Te oznaczenia R2 informują, że to jest drugie, można powiedzieć ulepszone wydanie konkretnej wersji. Najpopularniejsze na obecną chwilę to systemy 2008 R2 oraz 2012 R2. Takimi wersjami najczęściej dysponują ośrodki egzaminacyjne, czyli miejsca, gdzie zdawać będziecie egzamin E13. Oczywiście w każdej wersji mogą występować jeszcze systemy dedykowane do konkretnych zadań, np. web server, data center czy enterprise. Dla potrzeb naszego kursu natomiast wystarczy nam wersja standard. Podczas realizacji zadań pracować będziemy na tych dwóch najpopularniejszych systemach, czyli 2008 R2 oraz 2012 R2. Konfiguracja usług na obu tych wersjach jest w znacznej części do siebie podobna, dlatego nie będę tworzył osobno wideo dla wersji 2008, a osobno do 2012, gdyż około 90% treści by się powtarzało. Tak więc pracować będziemy równolegle na wersji 2008 R2 oraz na 2012 R2, obie w wydaniu standard. Naturalnym pytaniem, jakie powinno teraz zrodzić się w Waszych głowach, jest skąd wziąć te systemy? No jak to skąd? Mamy przecież internety, a w internetach jest wszystko. To prawda, ale pamiętajcie o tym, że systemy z podlogą Microsoftu nie są darmowe i często nie możemy ich sobie pobrać z neta od tak, nie ponosząc kosztów, zakładając oczywiście legalny dostęp. Na szczęście w przypadku serwerowych systemów tego producenta mamy możliwość pobrania ich w tzw. wersji rozwojowej, chociaż w pełni funkcjonalnej, której możemy korzystać do 180 dni bezpłatnie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę serwera z dopiskiem download i wejść na pierwszą stronę Microsoftu. Nie mamy niestety możliwości wyboru języka polskiego, dlatego też będziemy pracować na anglojęzycznym systemie, ale to żaden problem. Po kliknięciu czekamy na rozpoczęcie pobierania i zapisujemy obraz ISO na dysk. W wersji 2012 R2 jest trochę inaczej, bo musimy przed pobraniem systemu podać kilka informacji, ale spokojnie, nie trwa to zbyt długo. Wpisujemy w wyszukiwarce nazwę serwera z dopiskiem download i ponownie wchodzimy na stronę Microsoftu. Klikamy zarejestruj, aby kontynuować i wprowadzamy potrzebne dane. Wybieramy format pliku oraz wersję systemu. My pracować będziemy na 64 bitach. Wersja 2008 również jest 64-bitowa. Wybieramy jeszcze na koniec język i pobieramy ISO na dysk. To jest jeden ze sposobów zdobycia cennych systemów, ale istnieje również inny. Zapytajcie się swojego nauczyciela, czy Wasza szkoła bierze udział w programie DreamSpark. Jeśli tak, to będziecie mieli możliwość jako uczniowie pozyskania systemów serwerowych z tego właśnie programu. Udział w nim umożliwia darmowy dla uczniów dostęp do szerokiej oferty różnego rodzaju oprogramowania Microsoftu. W ramach DreamSparka uczniowie mogą korzystać m.in. z Visual Studio, SQL Servera, Accessa, ale przede wszystkim ze wspomnianych już systemów serwerowych, bez żadnych ograniczeń czasowych, legalnie i w języku polskim. Podpytajcie swoich nauczycieli o ten program. Być może Wasza szkoła zechce do niego dołączyć, dzięki czemu uzyskacie dostęp do szerokiej bazy profesjonalnego oprogramowania za darmo. Dobra, sposób pozyskiwania systemów odłóżmy na bok, a zajmijmy się teraz oprogramowaniem do wirtualizacji. Gdzieś przecież trzeba zainstalować nasze systemy. Jeśli chodzi o darmowe oprogramowanie do wirtualizacji, to niestety nie mamy zbyt dużego wyboru. Prawdę mówiąc, to obecnie na rynku istnieje tylko jedno sensowne i do tego darmowe oprogramowanie. Jest nim VirtualBox od firmy Oracle. Program ten niestety nie jest wolny od wad. Sporadycznie zdarzają się problemy podczas jego użytkowania, ale generalnie śmiało można go polecić do zastosowań edukacyjnych. Program pobierzemy z oficjalnej strony virtualbox.org. Dostępny jest zarówno na Windowsy, jak również na Linuxy czy macOSy. Zanim zaczniemy zabawę, zanim przygotujemy wirtualne komputery pod systemy, to warto byłoby dowiedzieć się co nieco na temat ich wymagań sprzętowych. Nikt nie jest omnibusem, żeby wszystko wiedzieć, dlatego takie wymagania najlepiej sprawdzić u źródła, czyli na stronach Microsoftu. Wpisujemy w wyszukiwarkę nazwę serwera z dopiskiem wymagania i wchodzimy na pierwszą stronę. Mamy tutaj podane minimalne oraz zalecane wymagania co do procesora, ilości pamięci operacyjnej, a także potrzebnego miejsca na dysku. To akurat są wymagania dotyczące wersji 2008 R2, natomiast dla wersji 2012 R2 są one zbliżone. Pamiętajcie, że podane na tych stronach parametry umożliwiają uruchomienie systemu i działanie podstawowych usług. Faktyczne wymagania zależą od tego, ile usług działa na serwerze, jak dużo jest użytkowników z nich korzystających itd. Moim zdaniem 2 albo nawet 4 rdzenie w procesorze oraz 8 GB RAM-u to optymalne parametry dla serwera działającego w niedużej firmie. Ok, research zrobiony, no to możemy zabrać się pomału do pracy. VirtualBox już uruchomiony, tworzymy zatem nową maszynę. Podajemy nazwę. Jak widzicie, program sam odnalazł po nazwie właściwy typ oraz wersję systemu, jaką będziemy instalować. Mądry jest, wie nawet, że Ubuntu to Linux. Wracamy do starej nazwy. Teraz ważna uwaga. Jeśli u Was nie są dostępne wersje 64-bitowe, a tylko 32-bitowe, to znaczy, że Wasz procesor albo nie obsługuje wirtualizacji sprzętowej, albo obsługa wirtualizacji jest wyłączona w BIOSie lub UEFI. Jeśli Wasz komputer nie jest starszy niż 5-7 lat, to prawdopodobnie wystarczy zmienić ustawienia na płycie głównej i będzie OK. Dalej musimy określić ilość pamięci RAM dla naszego wirtualnego komputera. Jak widać tutaj, program pokazuje ilość dostępnej fizycznej pamięci operacyjnej. To dość ważne, abyśmy właściwie określili ilość pamięci dla wirtuala, bo jeśli damy zbyt mało, to wirtualny system będzie pracował bardzo wolno albo wręcz niestabilnie. Jeśli damy za dużo, to może okazać się, że fizyczny komputer nie będzie domagał z powodu tego, że za dużo RAM-u daliśmy dla wirtuala, a za mało pozostało dla komputera fizycznego. Pamiętajcie, że zarówno zasoby procesora, jak i pamięci operacyjnej dzielone są pomiędzy fizyczny komputer, a maszyny wirtualne, dlatego nie możemy przesadzić. Ja sugeruję dać 2 GB RAM-u. W zupełności wystarczy dla serwera na tym etapie. Opcję trzecią, czyli wirtualny dysk twardy, pozostawiamy bez zmian. To pozwoli programowi utworzyć nowy, wirtualny dysk dla naszego wirtualnego komputera. Klikamy Utwórz i pojawia się okno konfiguracji tego dysku. Tak naprawdę wszystkie te opcje pozostawimy bez zmian, tylko krótko omówię, co oznacza każda z nich. Na początek lokalizacja pliku wirtualnego dysku. Plik ten, jak również plik ustawień maszyny, oba są niezbędne do właściwego jej działania, domyślnie zapisywane są w profilu użytkownika. Jeśli chcecie, klikając tę ikonkę, możecie zmienić lokalizację pliku wirtualnego dysku, wskazując jakąkolwiek inną. Kolejny parametr to wielkość dysku. Domyślnie dla systemów Windows 2008 to jest 25 GB. Ja natomiast wpiszę tutaj 50, bo będziemy tworzyć w ramach zajęć backup serwera, więc przyda nam się trochę więcej miejsca. Dalej mamy typ pliku dysku. Ten domyślny, zaznaczony, to format VirtualBoxowy, rozpoznawany tylko przez ten program. Istnieją również inne rodzaje. Ten na przykład to otwarty format wirtualnych dysków, akceptowalny przez wiele programów do wirtualizacji. Ostatnie ustawienia to decyzja, czy na dysku fizycznym od razu zostanie utworzony plik wirtualnego dysku o wielkości 50 GB, czy nie. Jeśli wybierzemy opcję alokacji dynamicznej, to na początek nasz plik będzie miał powiedzmy 12 GB. Dopiero jeśli na serwerze będziemy zapisywać jakieś dane, to plik naszego wirtualnego dysku będzie się zwiększał, maksymalnie do 50 GB. Klikamy Utwórz i maszyna gotowa. Raz, dwa nam to poszło. Praktycznie kilka sekund wystarczy, aby maszyna była gotowa do instalacji systemu. Zanim jednak rozpoczniemy ową instalację, to omówmy sobie jeszcze ustawienia elementu, który szczególnie dla nas jest bardzo istotny, a mianowicie ustawienia kart sieciowych, zwanych interfejsami sieciowymi. Domyślnie dla każdej maszyny mamy przydzieloną jedną kartę sieciową. Ale jak widzicie, kart takich dla każdej maszyny możemy mieć aż 4. Nam w zależności od zadania potrzebna będzie jedna, maksymalnie dwie karty. Zobaczmy natomiast, jakie mamy dostępne tryby pracy tych kart. Domyślny tryb to NAT. Takie ustawienie powoduje, że program VirtualBox jest dla naszej maszyny wirtualnej czymś w rodzaju routera dostępowego do sieci internet. Jeśli na fizycznym komputerze posiadamy do internetu dostęp, a kartę mamy ustawioną w tryb NAT, to również wirtualna maszyna będzie miała dostęp do internetu. Drugi dostępny tryb, czyli sieć NAT, to coś podobnego do trybu pierwszego, z tym, że w samym trybie NAT ustawienia typu zakres przydzielanych adresów IP, ich klasa, a także maski mamy narzucone. W trybie sieć NAT możemy takie ustawienia tworzyć samodzielnie. Te dwa tryby to są tak zwane tryby bezpieczne, nie powodujące żadnych konfliktów w fizycznej sieci. Trzeci tryb to mostkowana karta sieciowa. Ten tryb powoduje, że wirtualna maszyna jest widziana w sieci jako fizyczne urządzenie, oczywiście zakładając, że przypiszemy odpowiednie ustawienia IP. Dzięki temu trybowi istnieje możliwość komunikowania się usług sieciowych pomiędzy serwerem zainstalowanym na wirtualnej maszynie, a fizycznymi komputerami w sieci. W przypadku trybów poprzednich taka komunikacja nie była możliwa. Warto zaznaczyć, że używanie tego trybu do nauki w miejscu, gdzie pracują inne serwery, nie jest dobrym pomysłem, bo może się okazać, że to, co skonfigurowaliśmy na serwerze na potrzeby nauki, będzie konfliktowało się z usługami, które pracują w faktycznej sieci. Używanie tego trybu ma jeszcze jedną cechę. Możemy z poziomu wirtualnej maszyny konfigurować urządzenia sieciowe, takie jak routery czy przełączniki, podłączone do fizycznej karty sieciowej komputera. Może się to przydać, szczególnie podczas nauki do egzaminu. Jeśli fizyczny komputer posiada dostęp do internetu, to ustawienie takiego interfejsu dla maszyny wirtualnej pozwoli jej również korzystać z internetu. Kolejny tryb to sieć wewnętrzna. Idealnie sprawdzi się dla nas, kiedy będziemy tworzyć wirtualną sieć, gdzie pracować będzie serwer i klienci. Ten tryb to taki wirtualny switch, który łączy urządzenia w sieci lokalnej. Z poziomu tego trybu nie ma dostępu do sieci zewnętrznej i nie możemy komunikować ze sobą maszyny fizycznej z wirtualną. Przedostatni tryb, host only, to taka hybryda pomiędzy siecią wewnętrzną a mostkowaną kartą sieciową. Często wykorzystywany jest jako drugi adapter, druga karta sieciowa, służąca do komunikacji wirtualnej maszyny z fizyczną. Ostatni tryb to ustawienia zaawansowane, sprawdzające się świetnie w symulowaniu sieci WAN, zupełnie nieistotne z naszego punktu widzenia. Podsumowując, dla naszego kursu ważne będą tryby NAT oraz sieć wewnętrzna. Na tą chwilę natomiast wybieramy tryb sieć wewnętrzna. Interfejs sieciowy ustawiony, no to zaczynamy zabawę. Dwuklikiem uruchamiamy maszynę wirtualną i czekamy, co się stanie. Pojawiło się okienko informujące nas o konieczności wskazania bootowalnego dysku lub napędu. Jeżeli system mamy na nośniku optycznym, to wystarczy wsadzić go do napędu i wybrać start. Jeśli natomiast mamy ISO, to klikamy w symbol katalogu i wskazujemy plik obrazu. Maszyna odczytała ISO. Zaraz zacznie się ładowanie plików. Progress bar leci, leci, leci i doleciał. Mamy pierwsze okno wyboru języka i lokalizacji. Języka nie zmienimy, no bo mamy tutaj do wyboru tylko angielski, ale wybieramy za to polską strefę czasową. Idziemy dalej i klikamy zainstaluj. Wybieramy wersję standard z pełną instalacją. No i akceptujemy warunki licencji. Pojawiło się kolejne okno. Z tych dwóch opcji pierwsza służy do upgrade'u, jeśli mamy już zainstalowany system, dlatego my wybierzemy tą drugą. Wybranie tej opcji pozwoli nam dokonać partycjonowania dysku. Nasz wirtualny dysk ma 50 GB. Utworzymy sobie na nim dwie partycje. Pierwsza będzie na system, drugą z kolei wykorzystamy jako miejsce zapisu kopii zapasowej serwera. Wybieramy opcję dysku, następnie nowa. Podajemy wielkość partycji w megabajtach i zatwierdzamy zmiany. Instalator informuje nas, że system utworzy sobie dodatkową małą partycję dla plików, które potrzebuje. Klikamy OK i na nowo utworzonej partycji, to jest ta, instalujemy system. No to leci sobie instalacja 2008R2. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało w wersji 2012R2. Maszynę mam już utworzoną, parametry dokładnie takie same jak w przypadku wersji 2008. Odpalamy i wskazujemy plik obrazu. Ponownie system ładuje pliki. Chwilę niestety to trwa. Szybkość tej operacji zależy w dużej mierze od szybkości procesora, jakim dysponujemy. Dobra, trochę ten proces przyspieszę i już mamy okno wyboru języka. Jak widać, jest bardzo podobne do tego z Windows 2008. Wybieramy odpowiednie ustawienia, klikamy dalej i następnie zainstaluj. Wybieramy wersję standard z interfejsem graficznym. To jest ta i idziemy dalej. Ponownie akceptujemy postanowienia licencyjne, a następnie wybieramy dostosuj. Dokonujemy partycjonowania dysku dokładnie w taki sam sposób jak poprzednio. Jak widzicie, poza zmianami estetycznymi i graficznymi, procedura w przypadku tych dwóch systemów jest dokładnie taka sama. Instalacja trwa kilkanaście minut. Ja oczywiście za pomocą magii internetu trochę ten proces przyspieszę. System 2008 zainstalowany. I co teraz? No teraz musimy nadać hasło dla konta administratora. Hasło musi zawierać minimum 3 znaki, a wśród nich musi znaleźć się przynajmniej jedna mała oraz wielka litera, cyfra lub znak specjalny. Jakie hasło nadacie dla swojego serwera, to już wasza wola. Ja wpisuję 1 QWERTY. Pamiętajcie, aby takie łatwe hasła nadawać tylko podczas ćwiczeń. Podczas faktycznej pracy z serwerami ustawiajcie zawsze bardzo silne i trudne do odgadnięcia hasła. Dla Windows 2012 wykonujemy dokładnie tą samą czynność. Żeby łatwiej nam się pracowało na wirtualnych maszynach, abyśmy mogli zwiększyć rozdzielczość wyświetlania do rozdzielczości ekranu, jakim dysponujemy, jak widzicie teraz nie jest to możliwe, a także abyśmy mogli wymieniać pliki pomiędzy maszyną wirtualną a fizycznym pulpitem, musimy doinstalować dodatek, który nam to umożliwi. Jest on integralną częścią VirtualBoxa, ale instaluje się go dopiero w systemie postawionym na wirtualnej maszynie. Wybieramy urządzenia z paska menu maszyny, następnie dodaj obraz dodatków gościa. Zostanie załadowany obraz płyty z instalkami. Czasami instalator odpala się automatycznie, tak jak teraz, a czasami trzeba mu pomóc, odpalając instalator z poziomu eksploratora Windows. Przeklikujemy instalator bez żadnych zmian, a kiedy pojawi się alert bezpieczeństwa dotyczący kart sieciowych, tak jak teraz, akceptujemy go. Czekamy teraz na przekopiowanie pozostałych plików i na koniec restartujemy maszynę. Po restarcie, jak widać, mogę już używać ekranu w pełnej rozdzielczości. Jeśli pracujecie na 2012, zainstalujecie ten dodatek dokładnie w taki sam sposób. Na pierwszy rzut oka widać, jakie są różnice w interfejsie serwerów. 2008 to dobrze znany, klasyczny interfejs Windowsowy z menu Start. W 2012 natomiast mamy nowoczesny, kafelkowy interfejs bez klasycznego menu Start. Szczerze powiem, że ten nowy interfejs niespecjalnie jest przeze mnie lubiany. Moim zdaniem jest mniej intuicyjny, a poszczególnych opcji trzeba się doszukiwać. Być może jest to efekt tego, że długo pracowałem na wersji 2008. Tak czy inaczej, pracować da się spokojnie na jednym i na drugim systemie. Ok, przystąpmy wreszcie do podstawowej konfiguracji. Powinna ona zawierać 3 działania. Po pierwsze, nadanie adresu IP dla karty sieciowej, po drugie, zainstalowanie aktualizacji, a po trzecie, zmiana nazwy użytkownika z uprawnieniami administratora. Pierwszą oraz trzecią czynność wykonamy, natomiast pominiemy aktualizację, dlatego że ich instalacja trwałaby zwyczajnie zbyt długo. Ale tutaj uwaga, jeżeli administrujecie faktycznie serwerem gdzieś w pracy, absolutnie nie pomijajcie tego kroku. Zawsze, ale to zawsze należy instalować aktualizacje udostępniane przez producenta. Zacznijmy od ustawień IP. Klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę sieci, wybieramy Otwórz centrum sieci i udostępniania, Zmień ustawienia karty sieciowej, prawy przycisk myszy na dostępny interfejs i wybieramy Właściwości. Klikamy w protokół internetowy wersji 4. Jak widzicie, ustawienia karty sieciowej umożliwiają pobieranie automatyczne adresu z serwera DHCP, ale my musimy to zmienić, ponieważ dla serwerów, routerów czy drukarek sieciowych nadajemy statyczne adresy IP. No to teraz już mamy pierwszy schodek, a mianowicie jaki adres nadać. No cóż, to zależy od tego, jaki jest adres IP sieci lokalnej i czy w ogóle taka sieć istnieje, czy dopiero będziemy ją stawiać. Jeżeli przykładowo nasza sieć lokalna ma adres 192.168.1.0, no to musimy przydzielić serwerowi adres z takiej puli. Zakładając, że w tej sieci pracuje już router, któremu przypisano adres powiedzmy 192.168.1.1, to ja proponuję, abyśmy dla serwera przypisali adres 192.168.1.2. To jest pierwszy scenariusz. Drugi jest taki, że docelowo nasz serwer będzie pełnił funkcję routera dostępowego do sieci internet dla komputerów pracujących w naszej sieci lokalnej. Wówczas możemy wybrać dowolną adresację, czy to z klasy A, czy to z klasy B, czy to z klasy C, zakładając oczywiście, że są to adresy prywatne. To już tak naprawdę zależy od Was. Warto jednak wówczas trzymać się zasady, aby przypisywać dla serwera na ostatnim oktecie albo pierwszy adres z danej puli, np. 10.0.0.1, albo ostatni, np. 10.0.0.254. Ja w trakcie tego kursu pokażę, jak skonfigurować serwer do roli routera i docelowo taką funkcję ten serwer będzie również pełnił, dlatego wybiorę drugi scenariusz i przypiszę dla serwera adres 10.0.0.1. Równie dobrze sprawdzi się adres 192.168.0.1 czy też 172.16.0.1, ale także każdy inny adres z puli prywatnej. Ok, zmieniam domyślną maskę na 24-bitową i uwaga, nie wpisuję adresu bramy ani serwera DNS. Bramy nie wpisuję dlatego, że to ten serwer stanowić będzie bramę dla komputerów klienckich i w sieci nie ma na razie innej bramy. Adres serwera DNS również na tym etapie nie jest wymagany. Pamiętajcie, że serwer nie ma dostępu do internetu. Zapisujemy zmiany. Teraz 2012. Jak widzicie na ekranie, proces wygląda dokładnie tak samo. Przypisałem taki sam adres jak dla serwera 2008, co oczywiście w faktycznej sieci byłoby błędem, bo każda maszyna musi mieć unikalny adres w sieci. Ale w moim przypadku oba serwery nie będą pracowały równolegle w tym samym czasie, dlatego mogą mieć takie same adresy IP. Aktualizację, jak wspomniałem, pomijamy. Przechodzimy teraz do zmiany nazwy użytkownika pełniącego rolę administratora systemu. Domyślnie użytkownik nazywa się administrator, co jest słabym punktem zabezpieczeń. Nie powinniśmy tego tak pozostawiać, tylko jak najszybciej to zmienić. Faktycznie rozwiążemy ten problem w taki sposób, że utworzymy sobie nowego użytkownika, dodamy go do grupy administratorów, a samego administratora wyłączymy. Przechodzimy do panelu zarządzania serwerem. Jeśli przypadkiem wyłączyliście to okno, to uruchomicie je klikając w tę ikonę. Rozwijamy drzewo konfiguracji, następnie użytkownicy i grupy lokalne i na koniec użytkownicy. Widać, że mamy tutaj dwóch użytkowników na razie. Jest administrator i nieaktywne konto gościa. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy nowy użytkownik. Wprowadzamy nazwę, hasło, zmieniamy opcję na hasło nigdy nie wygasa i tyle. Teraz dodamy naszego użytkownika do grupy administratorów. Prawy przycisk myszy, właściwości, członek grupy. Następnie dodaj, wpisujemy administratorzy i OK. Usuńmy go jeszcze z grupy użytkownicy i zapiszmy zmiany. Na koniec dezaktywujemy jeszcze konto administrator, wybierając właściwości, następnie zaznaczając opcję konto jest nieaktywne. OK, mamy to. Teraz 2012. W oknie konfiguracji serwera wybieramy narzędzia, następnie zarządzanie komputerem. Dalsze kroki są dokładnie takie same, dlatego pozwolę przyspieszyć sobie nieco wideo, dzięki czemu wprowadzimy trochę dynamiki i akcji. OK, zrobione i przelogowane na założonego nowego użytkownika. Mamy podstawową konfigurację wykonaną, no to teraz dodajmy do naszej wirtualnej sieci jakiegoś klienta, który to będzie mógł korzystać z dobrodziejstw naszego serwera. Przygotowałem sobie już wcześniej wirtualną maszynę z Windowsem 7, która to pełnić będzie rolę komputera klienta w naszej sieci. Ustawienia interfejsu dla tej maszyny w VirtualBoxie to sieć wewnętrzna, dokładnie tak samo jak w przypadku serwera. One muszą mieć ten sam typ interfejsu, bo inaczej nie będą mogły się ze sobą komunikować. Dokonałem już wstępnej konfiguracji tej maszyny, to znaczy przypisałem jej adres IP. Dokładnie taki jak widzicie na ekranie. Skoro nasz serwer miał adres pierwszy z puli, to klientowi przypisałem drugi. Może to być też 10, 20 czy 30, nie ma żadnego znaczenia. Maska jest oczywiście 24-bitowa, wprowadziłem jak widzicie również adres bramy, czyli adres naszego serwera. Zobaczmy teraz, czy nasze maszyny potrafią się ze sobą komunikować. Puszczamy pinga do serwera, no i niestety jak widać próba komunikacji zakończyła się niepowodzeniem. Prawdopodobnie związane to jest z uruchomioną zaporą sieciową na urządzeniach, a ta domyślnie nie przepuszcza pingów. Dlatego też wyłączamy zaporę na kliencie. Oraz na serwerze. Wracamy teraz do klienta i zobaczmy, czy jest komunikacja. Pingi lecą, znaczy wszystko jest OK. Pierwszym zadaniem, jakie sobie wykonamy na serwerze, to uruchomienie możliwości łączenia się z nim poprzez pulpit zdalny. Zdalny pulpit to taki TeamViewer, czyli program do zdalnego łączenia się z odległym komputerem, tylko troszkę mniej rozbudowany. Domyślnie usługa pulpitu zdalnego jest wyłączona w Windowsach, dlatego musimy ją włączyć. Klikamy w Start, prawy przyciskiem myszy komputer i wybieramy właściwości. Odpalamy zaawansowane ustawienia systemu i wybieramy zakładkę zdalny. Uruchamiamy możliwość łączenia się z tym serwerem poprzez pulpit zdalny, zaznaczając tą trzecią, bezpieczną opcję. Jeśli klikniemy sobie w ten przycisk, to pojawi się okno, w którym możemy określić, jacy użytkownicy mogą korzystać z usługi pulpitu zdalnego. Jak widzicie, lista jest pusta, co nie oznacza, że nikt nie może łączyć się zdalnie. Mogą administratorzy, czyli też mój użytkownik, ten komunikat to potwierdza. Zapisujemy zmiany i zobaczmy jak to działa. Wracamy do klienta i uruchamiamy apkę Pulpit Zdalny. Wpisujemy IP serwera i czekamy. Wybieramy teraz innego użytkownika i wprowadzamy dane logowania admina serwera. Po chwili pojawia się komunikat o niezaufanym certyfikacie. Na tą chwilę możemy go zignorować. Następuje zdalne połączenie. I już możemy zarządzać naszym serwerem z poziomu komputera klienta. W serwerze 2012 ustawienia te zmieniamy dokładnie tak samo, inaczej tylko się do nich dostaniemy. Proponuję wejść do eksploratora Windows, klikając prawym przyciskiem myszy na komputer, wybrać właściwości. Dalsze etapy są już dokładnie takie same na obu systemach. Okej, fajnie, ale co w przypadku, kiedy mamy użytkownika na serwerze, który nie jest adminem, ale z jakichś powodów chcielibyśmy mu umożliwić dostęp do serwera z poziomu pulpitu zdalnego? Oczywiście to tylko hipotetyczna sytuacja, ale zobaczmy, jak to rozwiązać. Utwórzmy sobie nowego usera o nazwie test. Okej, spróbujmy się teraz dostać do serwera poprzez zdalny pulpit na kliencie, stosując dane logowania tego właśnie użytkownika. Następuje próba połączenia, pojawia się nawet komunikat o certyfikacie, no ale niestety jest brak dostępu. Mamy teraz dwie możliwości. Albo dodamy tego użytkownika do grupy użytkowników pulpitu zdalnego, albo dodamy go do listy, którą widzieliśmy przed chwilą. Wybieramy opcję drugą, czyli dopisujemy go do listy. OK, zrobione. No to teraz próba logowania tego użytkownika na serwerze. OK, jest sukces. Udało nam się zalogować. No i super. Pierwsze poważne ćwiczenie z konfiguracji zrobione. Na Windows 2012 tego użytkownika dodacie dokładnie w ten sam sposób jak na 2008. Ostatnia sprawa, jaką chciałem dzisiaj poruszyć, to jest utworzenie harmonogramu wykonywania kopii zapasowej serwera. Co do tego, że kopie zapasowe muszą być wykonywane, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Musimy jako administratorzy to robić i nie ma zmiłuj. W serwerach Windowsowych mamy wbudowane narzędzie do tworzenia kopii, także nie ma konieczności korzystania z narzędzi zewnętrznych. Program ten musimy sobie doinstalować, tak więc przechodzimy do zarządzania serwerem, wybieramy funkcję i klikamy Dodaj funkcję. Odszukujemy Windows Server Backup Features, no i zaznaczamy. Po instalacji funkcji backupu przechodzimy do narzędzi administracyjnych i wybieramy Windows Server Backup. Wybieramy harmonogram kopii zapasowej i postępujemy zgodnie ze wskazówkami kreatora. Najpierw decydujemy o typie kopii, czy całościowa, czy sami wybieramy, co ma być uwzględnione przy kopii. Na początek wykonajmy pełną kopię. Następnie określamy częstotliwość jej wykonywania. Domyślna opcja to raz dziennie. To jak często taką kopię należy wykonać, zależy zasadniczo od specyfiki serwera i od tego, co jest na nim przechowywane. Następnie decydujemy, w jakiej lokalizacji ma być przechowywana kopia. Mamy trzy opcje do wyboru. Dedykowany, osobny dysk na kopię, albo zewnętrzny, albo wewnętrzny, stricte przeznaczony do tej funkcji. Druga opcja to kopia na tym samym dysku co serwer, tylko na innej partycji. No i trzecia możliwość to zapis do lokalizacji sieciowej. Próba wyboru pierwszej możliwości zakończy się w naszym przypadku komunikatem, że nie jest możliwy zapis ze względu na brak dostępnych, wolnych dysków podłączonych do komputera. Mamy przecież tylko jeden dysk, na którym jest już system. Możliwa jest natomiast druga opcja, która zapisuje kopię na innej partycji, ale na tym samym dysku. Nie jest to opcja całkowicie bezpieczna, no bo jeśli szlak trafi nasz dysk twardy, no to również z naszej kopii nic nie pozostanie. Niestety na tą chwilę nie mamy alternatywy, gdyż korzystanie z trzeciej opcji, czyli zapisu do ścieżki sieciowej, jest jeszcze bardziej ryzykowne. Po pierwsze, zapis kopii na folderze udostępnionym przez inny komputer czy dysk sieciowy ogranicza się tylko do jednej, ostatniej kopii, to znaczy, że każda poprzednia jest nadpisywana przez najnowszą, co w konsekwencji powoduje, że mamy dostęp tylko do jednej, ostatniej kopii. Druga wada tego rozwiązania jest taka, że jeśli podczas tworzenia kopii nastąpi jakaś przerwa, awaria, cokolwiek, to niestety nasza kopia nie będzie pełnowartościowa i nie będziemy mieli możliwości jej wykorzystania. Stosujcie ten sposób zapisu kopii tylko w przypadku, kiedy nie macie innej alternatywy. OK, wybieramy opcję drugą, no i mamy problem, bo system krzyczy, że nie ma dostępnych woluminów na kopię. No tak, przecież podczas partycjonowania sformatowana została tylko partycja, na której jest system. Tej drugiej nie formatowaliśmy, dlatego ona jest niedostępna. OK, musimy to zmienić. Klikamy w ikonę serwera, rozwijamy magazyn i wybieramy zarządzanie dyskiem. Widzimy tutaj naszą wolną, nieprzydzieloną jeszcze przestrzeń. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy nowy wolumin prosty. Przeklikujemy bez zmian kreator, zwracając uwagę, czy system plików to NTFS. Nadajemy jeszcze etykietę dla naszej partycji i gotowe. Partycja przygotowana. Wracamy teraz do konfiguracji harmonogramu. Dla pewności proponuję uruchomić go jeszcze raz. Tym razem się udało. Dodajemy naszą partycję. Akceptujemy komunikaty, które wyświetlane są na ekranie, mówią one m.in. o tym, że partycja na kopię jest na tym samym dysku co system i idziemy dalej. Klikając w zakończ, kończymy przygotowanie harmonogramu. OK, specjalnie ustawiłem godzinę tworzenia kopii, aby sprawdzić, czy wykonuje się ona poprawnie. Jak widzicie, pojawił się komunikat o rozpoczęciu procesu tworzenia kopii, a na naszej partycji mamy zapisywane jej pliki. W przypadku Windows Server 2012 robimy dokładnie tak samo. Skoro pokazaliśmy, jak tworzyć kopię zapasową, to teraz pokażmy, jak odzyskać system po awarii. Potrzebujemy do tego albo ISO z systemem, albo fizyczny nośnik. My mamy załadowane już ISO i za jego pomocą dokonamy odzyskiwania systemu. Restartujemy maszynę i klikając dowolny klawisz uruchamiamy ponownie instalator systemu. Idziemy dalej, ale nie wybieramy jednak instalacji, tylko napraw Twój komputer. Uruchomione zostanie okno przywracania systemu. Wybieramy opcję odzyskiwania z obrazu i idziemy dalej. Program sam odnalazł najnowszą kopię, dlatego nic nie zmieniamy, tylko idziemy dalej i ponownie dalej. Po kliknięciu zakończ pojawia się informacja, że wszystkie dotychczasowe dane na serwerze zostaną nadpisane tymi z kopii. Akceptujemy i proces odzyskiwania systemu rozpoczęty. Po kilkunastu minutach system zostanie odtworzony z kopii. Jak widzicie, wszystko działa, wszystko jest ok. No i tak powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Dowiedzieliśmy się, skąd za darmo pobrać systemy Windows Server, jak je testować na wirtualnych maszynach, no i wreszcie dowiedzieliśmy się, jak ustawiać adresy IP, tworzyć użytkowników, a także jak skonfigurować dostęp za pomocą zdalnego pulpitu oraz jak tworzyć harmonogram wykonywania kopii zapasowych. Sporo tego było, ale to dopiero początek tak naprawdę przygody z serwerem. Dużo jeszcze roboty przed nami. W kolejnym odcinku zajmiemy się konfiguracją bardzo popularnej usługi dostępnej na serwerach Windowsowych, a mianowicie Active Directory. Już dzisiaj na pasji natomiast znajdziecie uzupełnienie do tego odcinka, a także krótki test. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie, Damian Stelmach.